Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam Państwa na nasz program Rozmowy Niedokończone. Tematem dzisiejszego programu spotkania jest temat dotyczący życia konsekrowanego jako znak, żywy znak Ewangelii. Gośćmi naszego programu dzisiaj, serdecznie witam, są matka Ewa Kaczmarek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Siostra Kazimiera Fleran, Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża.
Szczęść Boże.
I ojciec Piotr Krawczyk, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.
Szczęść Boże, witam.
Witam Was serdecznie w naszym programie. Przeżywamy obecnie rok życia konsekrowanego. Ojciec Święty Franciszek powiedział, iż życie konsekrowane należy przeżywać z pasją. Siostro, matko Ewo, tak się można zwracać.
Bardzo proszę.
Co byśmy chcieli zrozumieć, albo co rozumie Ojciec Święty, mówiąc takie słowa do osób konsekrowanych?
Ja myślę, że słowo pasja ma tyle energii w sobie i tyle treści, że już wywołuje pewne emocje. Są różne pasje, na przykład pasja sportowa. Dzisiaj się cieszyliśmy, że nasi piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Pasja to jest dla mnie takie zaangażowanie na 150%. Po prostu żyję tak, jak można najlepiej, jak to w jednym wierszu ksiądz Szymik mówił. I chyba o to chodziło Ojcu Świętemu, żeby, bo powiedział, macie być kobietami, mężczyznami, którzy obudzą świat. A świat można obudzić wtedy, kiedy jest się pełnym energii, jakiejś fascynacji, czymś jest się zauroczonym, kiedy się idzie naprawdę z takim impetem przez ten świat. I myślę, że o to chodziło papieżowi Franciszkowi, żeby to było takie bardzo wyraziste, takie żywe.
Czyli możemy się domyślać, że jeżeli papież mówi przeżywać życie zakonne z pasją, to dostrzega w życiu zakonnym może dostrzegać pewną bierność albo pewne takie lenistwo duchowe i chce zakonników tym słowem, tym sformułowaniem uruchamiać, pobudzać do większego dynamizmu.
Być może, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Więc myślę, że może to papież miał na myśli.
A siostra Kazimiera, co na ten temat myśli?
Ja myślę, że to przeżywanie życia konsekrowanego z pasją jest dla mnie też takim zaangażowaniem na 100%. I bym powiedziała, że w różnych dziedzinach dotyczącym mojej relacji z Jezusem jako osoby poświęconej Bogu, czyli zaangażować się na 100% w śluby. I praktycznie zadawałam sobie pytanie, co to znaczy, co ja mogę jeszcze zrobić, żeby bardziej przeżywać ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Ale też myślę, że to zaangażowanie z pasją dotyczy także misji, której podejmujemy. Ja na przykład pracuję z rodzinami, małżeństwami i widzę, że ta praca bardzo dużo mnie osobiście daje, ponieważ dużo się uczę od małżeństw, ale myślę, że oni również korzystają z mojego życia konsekrowanego. I uważam, że tutaj też wymaga to zaangażowania w pełni, żeby to wzajemnie ubogacało się, te dwa powołania.
Ojcze Piotrze, my żyjemy dzisiaj w świecie, który w pewnym sensie jest zaprzeczeniem ślubów zakonnych, zaprzeczeniem ubóstwa. Widzimy ogromny pęd ludzi do tego, żeby mieć przede wszystkim pieniądze, bo jak są pieniądze, to człowiek ma właściwie świat u swoich stóp. Później, żeby być całkowicie niezależnym, a więc posłuszeństwo, od kogo posłuszeństwo, po co posłuszeństwo, dlaczego posłuszeństwo, a więc śluby zakonne jawią się w pewnym sensie jakby coś całkowicie pod prąd współczesnemu światu.
Owszem, ale to jest tak, że Ewangelia też jest pod prąd, zawsze była pod prąd Ewangelia. Pan Jezus, kiedy szedł i nauczał, to mówił wiele rzeczy takich, które nie chciały być słuchane w tamtym czasie. I to jest coś takiego, co dzisiaj widzimy. I myślę, że właśnie dlatego też potrzeba takiego zaangażowania i świadectwa też osób konsekrowanych do tego, żeby pokazywać Ewangelię jako coś aktualnego, jako coś, co jest na dzisiaj konkretnie, ale też coś, czym można dzisiaj żyć w sposób właśnie radykalny. Myślę, że ta pasja, o której ojciec mówił przed chwilą, to jest coś takiego, co jest związane też nie tylko z osobami konsekrowanymi, ale też jakby jest czymś, co Ojciec. Ma podciągać, pociągać także osoby świeckie do tego, żeby radykalnie jeszcze żyć Ewangelią.
Oglądają nas w tej chwili osoby świeckie, oglądają nas księża, prezbiterzy. Ja pamiętam na jednych rekolekcjach bardzo świątobliwy kapłan, kiedy jedliśmy kolację, mówił tak do mnie, patrząc na mnie i mówił, no ja teraz tak patrzę na zakony i patrzę na ciebie, Ojcze, i na inne zakony i jednak przed soborem życie to wydawało mi się bardziej radykalne, bardziej mocne. Byliście jakby takim większym znakiem. Nie mówił tego z jakąś nieżyczliwością do mojej osoby, ale dzielił się jakby swoim wewnętrznym przeżyciem, odczuciem. Może jest tak, jak ludzie dzisiaj na nas patrzą, że nie zawsze widzą ten radykalizm, tą jednoznaczność, a przecież myślę, że w nas chcieliby to zobaczyć. Proszę matki.
Ja myślę, że to trzeba tak troszeczkę wyważyć, bo papież Benedykt XVI, zacytowany przez papieża Franciszka, powiedział, że nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia. Życie zakonne naprawdę ma sens. To, że przed soborem było większym znakiem, być może więcej było zakonników, więcej było zakonnic, wszystkie siostry zakonne chodziły w habitach, być może, że było większym znakiem.
Ale dlaczego teraz nie chodzą siostry zakonne w habitach? W Polsce jeszcze chodzą, ale w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy siostry zakonne nie chodzą w habitach. Dlaczego tak się stało?
Myślę, że źle zrozumiana odnowa soborowa. W Polsce mieliśmy to szczęście, że był prymas Wyszyński, który tą odnowę soborową wprowadzał bardzo tak, mówię, delikatnie, systematycznie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych poszło to tak szybko, że no, niestety tysiące zakonników, zakonnic opuszczało klasztory. Nie potrafili się w tej odnowie odnaleźć, ale w Stanach Zjednoczonych bym powiedziała, że jest taki powrót, czy pragnienie, żeby ta siostra zakonna była w habicie. Nowe zgromadzenia, które powstają i które mają powołania, to są właśnie siostry, które wracają do pierwotnych reguł i chodzą w habitach. Ja mam takie doświadczenie, wróciłam niedawno ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie na ulicy dziękują za to, że mogą zobaczyć siostry w habicie, bo ostatni raz widzieli, kiedy byli dziećmi i chodzili do szkoły.
A ci ludzie dzisiaj mają ile lat?
70.
70.
60.
60.
Tak.
A więc jakieś pragnienie jest ogromne w tych ludziach, aby zobaczyć osobę konsekrowaną, bo mamy być znakiem, a już pierwszą rzeczą jest ten habit, prawda, tak, który wyróżnia człowieka poprzez sam fakt, że jest na ulicy, w samolocie, w autobusie, w pociągu, że jest to osoba, do której można podejść, porozmawiać.
To jest pierwsze.
Jakby ten znak zewnętrzny, prawda? Jakie są jeszcze inne znaki obecności, radykalnej obecności Chrystusa we świecie współczesnym, gdzie zakony mają tę obecność dawać, ukazywać?
Ja myślę, że na pewno takim znakiem jest też misja, którą różne zgromadzenia pełnią. I to są no, różne zadania, począwszy od nauczania, poprzez jakieś dzieła charytatywne, poprzez działania duszpasterskie.
Ale nauczanie, siostro, konkretnie nauczanie.
Tak.
Dzisiaj wchodzi gender do szkół, wchodzi gender do przedszkoli, wchodzi gender na uniwersytety.
Tak.
Siostry prowadzą jakąś szkołę?
My akurat nie, ale pracują siostry w szkołach, natomiast
i właśnie taka siostra zakonna, tak, która pracuje w szkole,
tak,
jak ona będzie broniła nauki katolickiej wobec tego naporu zeświadczonej wizji świata, całkowicie zdesakralizowanej, gdzie Chrystus jest wyrzucony?
No ja myślę, że to na pewno jest trudne zadanie, ale sądzę, że można zacząć na pewno dużo, jeżeli chodzi o pracę z rodzicami, poprzez różne spotkania, poprzez wyjaśnianie pewnych rzeczy, poprzez też docieranie do rodziców przez dzieci. Myślę, że na przykład my jako wspólnota jesteśmy młodą wspólnotą, bo mamy dopiero 33 lata, więc dopiero się tworzymy. organizujemy takie spotkania na przykład dla małżonków, dla rodzin całych, także dla kobiet, dla mężczyzn oddzielnie, gdzie te tematy są poruszane. I ja widzę, że ludzie bardzo potrzebują też, żeby im wyjaśniać, o co w tym chodzi, bo oni często nie rozumieją do końca pewnych rzeczy, które nawet proponuje się w szkołach, a jeżeli im się to wyjaśnia, okazuje się, że potrafią później bronić też tego, żeby pewne rzeczy nie były wprowadzane w szkołach. Myślę, że to chodzi o jakąś budzenie też świadomości rodziców, w ogóle dorosłych osób, żeby też potem dzieci mogły się w normalnej, dobrej atmosferze rozwijać.
Proszę ojca, proszę bardzo.
Myślę, że to bardzo ważne jest w takim właśnie, jest takie bycie z ludźmi po prostu, bo jak oni mają poznać świadków, jeżeli świadkowie się zamykają gdzieś tam w jakimś klasztorze, gdzieś są odizolowani od rzeczywistości. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby z ludźmi być. Ja jestem duszpasterzem powołani w mojej prowincji zakonnej i tam spotykam bardzo dużo ludzi młodych i się okazuje, że jak oni sobie przyjadą pierwszy raz do takiego klasztoru, pobędą sobie troszkę, to się okazuje, że nagle mają zupełnie inne spojrzenie na życie zakonne, że po prostu nagle się okazuje, że ci zakonnicy to są normalni ludzie, że oni się uśmiechają, że żyją tymi sprawami czasem, którymi żyje na przykład dzisiaj Sportowa Polska i wiele, wiele innych rzeczy, a jednocześnie w tym wszystkim są bardzo mocno ukierunkowani na Pana Boga. I to jest jakby coś takiego, co warto jakby właśnie wprowadzać w życie zakonów dzisiaj. To, żeby wychodzić do ludzi, żeby to, co zresztą papież Franciszek cały czas powtarza. W zasadzie chyba nie ma takiego jego kazania albo jakiejś katechezy, która by nie była o tym, żeby wychodzić, żeby się nie izolować, żeby nie zamykać się. Myślę, że to jest bardzo ważne. W tym wszystkim, do czego nasi założyciele nas jakoś powołali, w sensie nasze zgromadzenie, nasze zakony.
Ja myślę, że też szczególnie jak w szkole pracujemy, bo dzisiaj młodzież jest zbuntowana, nie chce słuchać. Czasami są takie sytuacje, że na katechezie tam ksiądz się żali, że on prawdy wiary chce przekazać, ale młodzież nie jest zainteresowana. I jest to trudne, kiedy się mówi o takich tematach niepopularnych w sensie nauki Kościoła, jak aborcja czy antykoncepcja. Ale chyba takim kluczem do tego jest właśnie to, co ojciec powiedział, kontakt z tym młodym człowiekiem. Oni mnie po prostu muszą polubić jako człowieka. Ja muszę mieć z nimi kontakt i wtedy oni przyjmą to, co ja mówię, nawet z tego względu, że oni mnie lubią i mi wierzą. Że skoro ja to mówię, to chyba jest to prawdziwe. I myślę, że tutaj jest taki klucz, główny akcent tego. Relacja z drugim człowiekiem młodym, taka prawdziwa, autentyczna, mieć dla nich czas, być z nimi w tych ich strasznie trudnych chwilach, czy po prostu tym osamotnieniu, bo to tylko jest pozór. Ci młodzi ludzie są strasznie samotni. I ja mam takie doświadczenie pracy w liceum w Warszawie, więc wiem, że jeśli im się okaże trochę serca, czasu, to można nawet trudne prawdy też przekazać.
Ojciec Święty Franciszek mówi, że w ogóle duchowieństwo, myślę, że w szczególności zakony, nie powinny mieć w sobie takich postaw triumfalizmu. Triumfalizm był zawsze obcy Jezusowi Chrystusowi. Być może dzisiaj też właśnie ludzie mają to głębokie pragnienie zobaczyć w zakonach, w Kościele, tę rzeczywistość Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, który też jest z drugiej strony lwem Judy, jak to się mówi, lew Judy, który zwyciężył demona, diabła, świat, stając się barankiem. A więc z jednej strony ma postawę baranka, my mówimy o to baranek Boży, który gładzi grzechy świata, a z drugiej strony ma w sobie ogromnie dużo odwagi, zdecydowania. Ojciec właśnie mówił o założycielach. Ojciec myśli o świętym Franciszku. Człowiek ogromnej pokory, ogromnej wiary, ale również ogromnej odwagi. Bo tutaj troszkę jakbym nie był do końca usatysfakcjonowany tymi sformułowaniami, że mamy wchodzić w kontakt z ludźmi, bo dzisiaj wiele środowisk w świecie mówi, macie mieć kontakt z ludźmi, macie mieć kontakt ze światem. Święty Franciszek, święty Ignacy Loyola, święty Dominik mieli ogromny kontakt ze światem, ale co oni nieśli temu światu? Nieśli?
Dobrą nowinę.
Dobrą nowinę. Jezusa Chrystusa. Więc żebyśmy tutaj to tak sprecyzowali, prawda? Kontakt jak najbardziej, ale też dzisiejszy świat, papież Benedykt mówi, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II mówi, nowa ewangelizacja. Jak sobie tutaj ojciec, siostry wyobrażają właśnie, czy myślą, czy mają natchnienia Ducha Świętego co do tej nowej ewangelizacji? Bo myślę, że zakony powinny być szczególnie uwrażliwione na te znaki czasu. Tak? To najpierw siostry, później ojciec, czy ojciec? Proszę bardzo, która odważna, zapraszam.
Ja myślę, z czym my pójdziemy? No, przede wszystkim są znakiem sprzeciwu wobec...
O, właśnie.
I myślę, że nie możemy się tego bać. Zresztą ja jestem historykiem, więc z tej mojej działki muszę powiedzieć, że zakony zawsze się odznaczały odwagą. Choćby czasy PRL-u, zakony były tymi, które stawiły taki naprawdę poważny opór tej laicyzacji społeczeństwa. Były właśnie ze społeczeństwem. To było największym zarzutem wobec zakonów, że wchodzą w społeczeństwo. Nawet to, że są siostry gdzieś w jakiejś tam powiecie czy gminie, to oni obliczali, że ileś tam osób do seminarium poszło i do zakonu z tego powodu, że są siostry.
I myślę, taka cicha obecność.
Cicha obecność, ale to co ojciec powiedział, niby baranek, ale lew.
No, bo on jest i barankiem, i lwem.
Tak.
I baranek,
tak,
i lew.
Tradycje mamy dobre.
Mnie bardzo wzruszyło tutaj parę tygodni temu, kiedy gościliśmy misjonarzy z Chin, księdza profesora i dwie siostry zakonne, ewangelizacja Chin. One pokazywały właśnie takie zdjęcia sióstr zakonnych, które jako młode dziewczyny przed rewolucją komunistyczną były w klasztorach, a teraz są staruszkami, mają po 80 lat i one zbierają dzieci, które są wyrzucone na polu, tak jak ziemniaki, przynoszą te dzieci do swojego klasztoru i utrzymują się z pracy rąk własnych, ponieważ państwo komunistyczne w ogóle trzeba dziękować, że w ogóle pozwala na to, że te staruszki jeszcze są zakonnicami, mieszkają w klasztorze i zbierają te dziewczynki, bo to przede wszystkim są dziewczynki wyrzucane. Dla mnie to był taki naprawdę radykalny znak poświęcenia się Chrystusowi i też radykalny znak obecności Chrystusa w ich wspólnocie zakonnej, w tym wszystkim, co robią. Ojcowie kapucyni też słyszałem na Śląsku, bardzo mają radykalną formę życia zakonnego.
Tak, jest w Katowicach taki dom, gdzie bracia nasi mieszkają w familoku razem z osobami.
Familok, to można to wytłumaczyć?
Czyli w takim bloku, czy w takiej kamienicy, w której po prostu jest takie życie bardzo, bardzo ubogie i oni w zasadzie mają, całymi rodzinami mieszkają.
Takie duże domy budowane też, tak, dla rodzin górniczych, które
tak,
familien.
Często gdzieś tam właśnie mają wiele rzeczy, elementów też wspólnych, łazienki na przykład i tak dalej, gdzieś w takich familokach są, jest to trudne. Natomiast w ogóle też jakby kapucyni w Polsce mają dużo takich miejsc, w których po prostu starają się osobom ubogim pomagać. To ja w Warszawie mieszkam, więc codziennie widzę kolejkę 200-300 osób, które stoją po posiłek, żeby coś ciepłego zjeść. I w wielu, wielu klasztorach właśnie taka forma też pomocy jest praktykowana, a jednocześnie jakby tak naprawdę to są tylko rzeczy, które są takimi haczykami, na które ludzie się w jakiś sposób łapią, że przychodzą, coś zobaczą, że tutaj ktoś jest życzliwy dla nich i dalej można w ten sposób im pomóc. Można gdzieś wyjść do nich, zaproponować im się jakąś formę resocjalizacji czy jakiejś pomocy także takiej, która gdzieś tam byłaby która by wyprowadziłaby ich z tego stanu trudnego. Natomiast to jest chyba też wszystko zawsze związane z tym, co z takim powrotem po prostu do założycieli właśnie, do tego, żeby gdzieś się starać nie z pustymi rękami wychodzić do ludzi. Właśnie jest to powiedzenie, że z pustego nawet Salomon nie naleje. Tylko właśnie gdzieś tak jak na przykład siostra Teresa, matka Teresa z Kalkuty, jak wielu, wielu innych świętych ludzi, oni najpierw spotykali się z Jezusem, doświadczali Jego obecności w Najświętszym Sakramencie, w Słowie Bożym i później jakby dzielenie się tym, co mają w taki sposób, po to, żeby tych ludzi jeszcze też ubogacać swoją wiarą, swoją też przeżywaniem swojej wiary właśnie.
Ja bym jeszcze tutaj dopowiedziała do tego, co ojciec mówił a propos tej nowej ewangelizacji, że rzeczywiście chyba my jako zakonnicy mamy też taką no, dużą rolę do odegrania w tym względzie, żeby samemu budować bliską więź z Bogiem i żeby ona się przekładała na codzienność, żebyśmy mieli też doświadczenie tego, jak na przykład my przeżywamy trudności, jak niesiemy krzyż w codzienności, jak my realizujemy tą czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i żeby móc potem tym się dzielić z ludźmi świeckimi, bo oni od nas tego bardzo oczekują, żebyśmy im pokazywali, jak budować tą bliską więź z Bogiem, jak tak naprawdę się modlić, jak słuchać słowa, jak Jezusa wprowadzać w ich środowiska świeckie, to znaczy w pracy, jak podejmować decyzje, żeby one były ewangeliczne. I oni naprawdę tego bardzo u nas szukają i widzę, że dlatego szukają, że ufają, że my chcemy i budujemy tą bliską więź z Bogiem i możemy im w tym pomóc, żeby oni również w ten sposób przeżywali swoje życie i potem podejmowali decyzje w obszarach życia świeckiego.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie. Czynne są telefony, można dzwonić z naszego studia i dzielić się swoimi refleksjami na temat właśnie, który jest przedmiotem dzisiejszych rozmów niedokończonych, zadawać pytania również naszym gościom. Proszę przewielebnych sióstr i przewielebnego ojca. Chcemy znaleźć te momenty pewnych radykalizmów, bo wiemy, że ten radykalizm musi wyrastać z pewnej intymności życia z Chrystusem. I chcemy znaleźć te obszary, w których naprawdę jesteśmy znakiem sprzeciwu, ale sprzeciwu nie po to, żeby niszczyć oczywiście innych ludzi, tylko po to, żeby nieść dobrą nowinę. Ja tak może egoistycznie w tym momencie pomyślałem teraz o ojcu Tadeuszu Rydzyku, między innymi, który stworzył taką telewizję jako zakonnik, redemptorysta, wbrew wielu siłom na tym świecie. To może być jakaś jedna z płaszczyzn, jedna z przestrzeni, ale myślę, że takich przestrzeni jest o wiele więcej. I dlatego konkretnie chcę zapytać się o charyzmaty zgromadzeń zakonnych i zakonów, do których siostry należą i co konkretnego właśnie robicie.
Jak to sama nazwa mówi, misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, naszym troską, zadaniem naszym podstawowym jest troska o zbawienie polskich emigrantów. I to realizujemy to na różne sposoby. Przede wszystkim poprzez modlitwę, ponieważ polska emigracja jest tak ogromna. Nas jest tylko 200 parę. Nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć. Więc tą przestrzenią realizacji jest modlitwa za polskich emigrantów i praca wśród nich. Tam, gdzie możemy pojechać, gdzie jesteśmy w stanie się utrzymać, gdzie możemy być z nimi, towarzyszyć im, tworzyć taką...
To gdzie jesteście? W jakich krajach
jesteśmy?
Jesteście
w 11 krajach.
W 11 krajach?
Od 1978 roku po raz pierwszy wyjechałyśmy, pierwsze misjonarki do Stanów Zjednoczonych, więc zacznijmy od tamtej strony. Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Australia, Tasmania, Grecja, Włochy, Niemcy, Anglia, Węgry, Belgia i Białoruś.
Grecja to jest kraj niekatolicki, więc jak się tam odnajdujecie? Pracujecie z cerkwią grecką czy przy parafii katolickiej?
Przy parafii katolickiej pracujemy, jezuici posługują w tej parafii, greccy i polscy. No to jest, ja też się zdziwiłam, że tam jest aż taka potrzeba, że pojechały trzy misjonarki, ale jest szkoła polska, jedyna chyba w świecie, która działa od poniedziałku do piątku, czyli jest taka normalna.
Jak przy, dzieci... przy misji katolickiej, przy polskiej?
To jest, nie, to jest normalna szkoła, gdzie dzieci nie chodzą już do greckiej szkoły, chociaż ona ulega likwidacji. Już do pierwszych klas nie było naboru, teraz do drugich ona będzie po prostu wymierać i będzie przekształcała się w taką szkołę sobotnio-niedzielną, uzupełniającą. I w tej szkole było, jak myśmy zaczynały, chyba 1200 dzieci. Więc ta Polonia jest duża, jest 5 mszy chyba świętych w niedzielę polskich, w języku polskim. I na tych mszach jest pełno ludzi, więc...
Myślę, że za chwilę wrócimy do tego problemu, bo już mamy w tej chwili pierwszy telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Anna z Sopotu, z kościoła świętego Michała Archanioła.
Witam.
Chciałam powiedzieć, że uprzedzono mnie, że siostrom zakonnym, których cię nie zna, po prostu nie kłaniać się. Ale ponieważ ja jestem bardzo kontaktowną osobą, to kłaniam się. Co więcej, proszę zawsze o modlitwę, rozmawiam o problemach i jestem bardzo szczęśliwa z tego, że po prostu są takie osoby i chodzą w habitach. To wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Ja jestem ciekawa, kto panią uprzedził, żeby się nie kłaniać siostrom, których się nie zna. Bo dlaczego nie?
Ja słyszałem też, że księży, których się nie zna, to też im się nie kłania.
A ja zawsze, jak widzę, że ksiądz, to się kłania.
Każdy ksiądz. I każda siostra zakonna z krzyżem tutaj na szyi, tak? No więc to są takie no niby proste rzeczy, oczywiste, a prawda, jakie są różne spojrzenia. Siostra zakonna, kobieta w habicie zawsze budzi jakieś ciepło, sympatię i też nakierowuje na Chrystusa, bo Jego reprezentuje. Więc wracając do tematu, wiele krajów, bo teraz emigrację mamy potężną. Mnóstwo ludzi wyjechało z Polski. Większość ludzi do kościoła nie chodzi. Tych, którzy wyjechali bardzo często w Anglii, około 10%. 90% z kościołem nie ma wiele wspólnego. Więc ta praca sióstr jest pracą ewangelizacyjną w pierwszym jakimś rzucie. Czy to jest taka praca społeczna, jakaś w kuchni, czy robienie jedzenia, czy czym się zajmujecie konkretnie?
To zależy od kraju.
Od kraju.
To zależy od kraju, bo w każdym kraju ta Polonia jest troszeczkę inna. Ojciec tutaj wymienił Anglię, więc w Anglii pracujemy ze starszymi Polakami, którzy są w domach opieki. Bardzo często jest tak, że ci Polacy na starość nie pamiętają języka nabytego. Więc chcą być w miejscach, gdzie ich będzie można zrozumieć. W Penrose, w Manchesterze mamy takie domy, gdzie pracujemy. W Londynie pracujemy przy parafii, więc to jest praca duszpasterska, szkoły polskie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, pracujemy w szkołach polskich, uczymy religii.
Czyli ewangelizacja, religia.
Ewangelizacja, tak.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Jacka i wspaniałych gości w studio. Kłania się pięknie świeckie karmelitanka Wosa z okolic Sanoka, siostra Dania. Najpierw chciałabym złożyć serdeczne życzenia jutro Dzień Życia Konsekrowanego ojcu dyrektorowi i wszystkim ojcom redemptorystom. I bardzo dziękuję za to, że telewizja Trwam i Radio Maryja mówi nam o tych wspaniałych sprawach, o tym, co robią siostry i czym się zajmują siostry siostry zakonne i ojcowie. Ja żyję w świecie, w rodzinie, w małżeństwie, ale jestem szczęśliwa, że nawiązałam kontakt z siostrami karmelitankami ze Oświęcimia. Pozdrawiam ich tą drogą serdecznie. Przede wszystkim modlę się o liczne i święte powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego i nie wyobrażam sobie, jak by wyglądało życie na ziemi, gdyby nie było sióstr, gdyby nie było ojców, gdyby nie było kapłanów i gdyby nie było tej naszej kochanej telewizji Trwam. Proszę mi, ojcze, pozwolić tą drogą pozdrowić księdza Marka Zajdla, który w piątek i w sobotę prowadził w parafii Królowej Jadwigi w Długiem rekolekcję. Bardzo żeśmy się umocnili duchowo i serdecznie, najserdeczniej pozdrawiam kochane siostry karmelitanki ze Oświęcimia, ojca Jana Pacha z Jasnej Góry, ojca Piotra Stańkowskiego z Łodawy.
Dziękujemy
bardzo. Bóg zapłać i szczęść Bożej wszystkich. Bardzo pozdrawiam.
Dobrze. Tutaj pani albo siostra też, jak możemy mówić?
Pani się przedstawia
Jak? Możemy mówić siostra.
Siostra. Dotknęła spraw powołań. Bardzo delikatnej sprawy, prawda? Bo z tego, co obecnie widać, powołań do zakonów żeńskich tak wiele w Polsce przynajmniej nie jest. Ojciec Benedykt XVI mówił, że kryzys Kościoła można zobaczyć właśnie w tym świetle. Najpierw kryzys powołań zakonnych żeńskich, później zakony męskie, później też powołania diecezjalne. Dlaczego tak jest, że coraz mniej dziewczyn idzie do klasztorów? Ja nie chcę być prorokiem pesymistycznym, ale wiem, że dzisiaj wizja kobiety, dziewczyny jest mocno odległa od tej pewnej tradycyjnej wizji kobiety pokornej, słuchającej, posłusznej. Dzisiaj na naukach przedmałżeńskich mówić, że żona ma być posłuszna mężowi czy pokorna, to może wywołać pewien uśmiech, prawda? Uśmiech albo może... A w zakonie przecież siostry zakonne ślubują posłuszeństwo.
Tak.
Dotkniemy tego problemu? Z tymi kobietami są dwie siostry?
Tak.
Siostro?
No, ja myślę, że rzeczywiście ojciec ma rację, że wiele dziewcząt dzisiaj stawia sobie te pytania i szukając odpowiedzi na to, co mają w życiu robić, być może, że te sprawy uniemożliwiają jakby pójście do zakonu. Natomiast myślę, że na pewno potrzebne jest z naszej strony, sióstr, kapłanów też, no takie żywe świadectwo tego, dlaczego my tu jesteśmy. Bo wydaje mi się, że jeżeli my jasno pokazujemy, że my tu przyszliśmy głównie i ze względu na to, że Chrystus nas tutaj zawołał, że przyszliśmy dla Niego, że z Nim chcemy życie spędzić, że to wszystko jest dla Niego, to co dzisiaj jest w czytaniach, że kobieta, którą Bóg powołuje, troszczy się o sprawy Pana. Jeżeli my tak przeżywamy swoje życie i na to wskazujemy i mówimy też o tym młodym dziewczynom, no to troszeczkę mi się wydaje, że to zmienia perspektywę, że one wtedy widzą, że życie zakonne ma taki cel, nie samorealizacji, nie tego, żeby tutaj właściwie coś zrobić dla siebie, ale bardziej dla innych, dla Chrystusa i dla innych. Ja akurat należę do takiej wspólnoty, która jeszcze się cały czas tworzy, bo mamy dopiero 33 lata i też doświadczamy tego, że jest mniej osób, które przychodzą do wspólnoty, ale na dzisiaj możemy powiedzieć, że w każdym roku ktoś jest. Kilka osób, ale jest i widzimy, że to musi być troską całej wspólnoty, żeby rzeczywiście te osoby były, żeby też dużo z tymi dziewczętami pewnie rozmawiać, mieć z nimi osobisty kontakt, wskazywać na Chrystusa, ale też i na to, że to życie naprawdę daje szczęście. Ja myślę sobie tak, że jeżeli ja jako siostra, która jestem 29 rok w zgromadzeniu, mogę powiedzieć, że gdybym jeszcze raz to wybierała, wybrałabym to samo, no to jest jakieś świadectwo, wydaje mi się, dla młodych, że nie chciałabym zmienić tej opcji, przeżywszy tyle lat w zgromadzeniu i mając bardzo różne też doświadczenia. Więc myślę, że na pewno kontakt taki osobisty jest bardzo ważny w budzeniu w ogóle powołań i pokazywaniu naszego życia, na czym ono polega.
Ja myślę, że też trzeba powiedzieć o tym, że jednak zanim jest kryzys życia zakonnego i kryzys kapłaństwa, to wcześniej jest kryzys rodziny. Kiedy ja się spotykam z młodymi ludźmi, to naprawdę to są ludzie bardzo, bardzo poranieni często. Właśnie w rodzinach, często gdzieś poprzez to, że rodziny są rozbite, że rodziny mają różne trudności z nałogami i tak dalej. To są rzeczy, które są też się bardzo mocno dzisiaj odbijają właśnie w osobach, które
dotkniemy tego problemu. Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Jacka i przemiłych gości. Dzwoni Krystyna z Krakowa. Ja chciałam podkreślić to, co mówił ojciec, że wspiera najuboższych, najbardziej potrzebujących, tych najbiedniejszych właśnie Kościół, zakony. Wspierają i głodnych, i bezdomnych. Nie wspiera ich owsiak, tylko właśnie kościoły, zakony. Niby państwo mówi, że kościół czy zakony mają być ubogie. One są ubogie, ale bogate wiarą, duszą, swoim oddaniem dla drugiego człowieka. I chciałam jeszcze tak żartobliwie powiedzieć to, co mówił ojciec Jacek względem witania księży. Ja miałam takie doświadczenie niedawno księdza, którego znam i z twarzy, chociaż on mnie zna, bo na mszach akurat odprawiam mszę. I spotkałam go na ulicy po cywilnemu i znając księdza, że to jest ksiądz, to po prostu powiedziałam szczęść Boże. Odpowiedział mi z niechęcią i był niezadowolony, że będąc po cywilnym go rozpoznałam.
No, ale się nie zniechęciła pani, nie zniechęciła się.
Nie zniechęciłam się, spotykam się o szczyczki, też mówię
dobrze.
Szczęść Boże czy księdza. Tak. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zapunkt. I trzeba się modlić, żeby były właśnie powołania.
Dziękujemy za ten telefon. Ja sobie pomyślałem, proszę Siuzi, proszę Ojca, że i drodzy kochani telewidzowie, że jak widzimy siostrę zakonną czy księdza i ktoś powie księdzu szczęść Boże albo siostrze zakonnej pochwalony jest Chrystus, to jest jakby też do niej odwagi. To jest takie powiedzenie, cieszę się, że jesteś zakonnicą, osobą konsekrowaną. A niekiedy idzie taka siostra i setki ludzi mijają, katolicy ochrzczeni, czy też, mówię, wszyscy jesteśmy katolikami, jesteśmy tak obojętni wobec siebie, też tak trochę obojętni wobec Chrystusa, więc to, co ojciec mówił, siostry, te relacje są ważne, żeby też umieć sobie to uczucie publicznie, w miejscu publicznym, poprzez pozdrowienie, uszanowanie, no to uczucie okazać, prawda? A z drugiej strony, kiedy ja mówię tak, często my zakonnicy z różnych zakonów czy księża już nie chodzimy w habitach po naszych ulicach, ale siostry zakonne są odważne kobiety i one w większości chodzą w habitach, są odważniejsze od mężczyzn. No kapucyni też często chodzą w habitach, prawda? To jest prawda. I to, że spotyka się księdza, który jest ubrany na cywila, prawda? I mówi mu się szczęść Boże, a on... Może jest też ta słabość w duchowieństwie, że chcemy się wtopić w tą masę, bo trudno też być znakiem sprzeciwu, jeżeli nie ma głęboko jakiejś tożsamości czy mocy wiary, iść zawsze pod prąd, prawda? Więc ja myślę, że ta pani, która teraz telefonowała i powiedziała o tym wydarzeniu, spełniła pewną swoją misję, bo temu księdzu dodała odwagi, żeby się nie wstydził swojego kapłaństwa, nie bał się również, że jest sam, że są ludzie, którzy są razem z nim, prawda? Bo zakony mają to do siebie, że jesteśmy często we wspólnocie, prawda? Żyjemy we wspólnocie, prawda? Co też jest niekiedy rzeczą taką trudną, bo to są plusy i minusy, są pewne. Księża diecezjalni często żyją sami, prawda? Więc jakby to ciśnienie było jeszcze większe. Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy sobie też umieli nawzajem jako chrześcijanie pomagać. Myślę, że poprzez taki właśnie wyraz, siostra zakonna jedzie w autobusie, pamiętam, i też się powie szczęść Boże, to już nie jesteśmy tacy obcy sobie, prawda? Jesteśmy wyznawcami Chrystusa, chodzimy na tę samą Eucharystię, mówimy ten sam brewiarz, choćby takie elementarne rzeczy byśmy powiedzieli, a jakby dzisiaj trochę ich brakowało. Nie wiem, czy ojciec się ze mną zgodzi, czy siostry się ze mną zgodzą, ale proszę bardzo.
Kiedyś ktoś tak powiedział, że jak widzi, że siostra się uśmiecha, to ma odwagę powiedzieć szczęść Boże.
Czy ile strachu jest w naszych relacjach międzyludzkich? Ile lęku?
Więc myślę, że to dla nas też zadanie. Ja jeszcze wrócę do tych powołań. Tutaj siostra mówiła o tym szczęściu. Młodzież jest bardzo krytyczna. Im się nie, że tak powiem, zamydli oczu pięknymi słowami, one od razu wyczują, czy jestem szczęśliwą kobietą konsekrowaną, czy po prostu nie. I jeśli oni będą wiedzieli, że ja jako kobieta jestem szczęśliwa, to na pewno wzbudzi pytanie, tak, co w tym życiu jest, że ona jest szczęśliwa. Ja często się spotykam z takim pytaniem, zresztą u moich najbliższych rodziców, tatusia, który przyjeżdżał do naszego domu, do Moraska i mówi, powiedz mi, o co chodzi, czemu wy się wszystkie tak cieszycie? I to chyba najbardziej wzbudza takie zainteresowanie. Dlaczego one się cieszą? Czemu się uśmiechają? Co w tym jest, że one są szczęśliwe, my może właściwie nie powinny?
Proszę bardzo.
Ja myślę, że bym dopowiedziała do tego, co ojciec mówił a propos tych pozdrowień sióstr zakonnych na ulicy, kapłanów. Ja myślę, że to dla nas też jest jakieś zadanie, żebyśmy my wychodzili do ludzi świeckich. Ja mam takie doświadczenie, że jak podróżuję czasami w pociągu, to staram się rozmawiać z ludźmi, wychodzić jako pierwsza. I widzę, że nieraz to są bardzo interesujące rozmowy, a ktoś mi czasami powie, że nie miał odwagi wyjść jako pierwszy, chciałby zapytać, chciałby coś powiedzieć, interesuje go to życie, bo go nie zna, bo wydaje mi się, że nasze życie jest mało znane jako osób konsekrowanych, może kapłanów bardziej, dlatego my potrzebujemy o tym życiu opowiadać, żeby ono było znane i czytelne dla innych. I wydaje mi się, że takie wychodzenie z naszej strony na pewno ułatwiłoby ten wzajemny kontakt.
Ja nie chciałbym tutaj absolutnie jakoś deprecjonować kapłanów, bo niekiedy są o wiele bardziej odważni od zakonników. Kościołów. I znam takich księży, którzy, i bardzo wielu jest takich, którzy w pojedynkę robią niekiedy o wiele więcej niż grupa zakonników, która siedzi w klasztorze i niewiele robi, więc tutaj absolutnie te podziały są nie na miejscu i one są nietrafione po prostu. Natomiast chcemy diagnozować pewne lęki, strachy, które, bo diabeł wiadomo atakuje osoby konsekrowane, prezbiterów, bo wiadomo, że jak zniszczy księdza, to też niszczy wspólnotę, uderz w pasterza, wspólnota się rozpadnie. Dlatego tutaj potrzebne jest i to, żeby świeccy też dodawali odwagi, ale właśnie to, co siostra mówi, żebyśmy również umieli wyjść do świeckich. Już powoli nasz program się kończy, ale jeszcze mamy jeden telefon. Może na koniec odbierzemy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Jacka prowadzącego i miłych gości zaproszonych do audycji. Proszę ojca, właśnie chciałem poruszyć to, że tutaj w Krakowie jest wiele dowodów, gdzie są siostry felicjanki, służebniczki i tak dalej, są zakon księży pijarów, w którym ja tutaj mieszkam, prowadzą dwie parafie sąsiednie. No i robią dużo pożytecznych rzeczy, ale sobie teraz wyobraźmy w szpitalu na przykład. Jest taki dom na Helców, dom spokojnej starości, gdzie siostry połowę prawie że obsługują. I ja zauważyłem, że no, pielęgniarka jest człowiekiem, ona jest w pracy, jeszcze musi iść do domu i jeszcze ma w domu i męża, i dzieci, i tego. A siostry się poświęcają całym swoim życiem, od rana do wieczora. I to serce jest takie wrażliwe i widzę, że mają takiej pogody ducha, uśmiechu w twarzy, a chorzy tego potrzebują. I chcę jeszcze opowiedzieć taki przypadek z autobusu. 4 lata temu, no tak zobaczyłem, że taka siostra zakonna, no dosyć taka przytuszy była, ale biedna, miała taki bagaż zawsze ze sobą. Podejrzewałem, że gdzieś jeździ daleko do chorego, autobusem się przemieszcza, bo kilka razy wysiadała tu i tu, bo tak na jednej trasie jeździliśmy. Nagle łapi duchy ją złapały, że nie, biletu nie ma. Ona miała ileś tych biletów biedna skasowanych, no i tak się widocznie nie pomyliło, który skasowała, który nie. No i nie mogła odszukać. No to nikt się nie ujął. O, jakie jeszcze, niektórzy ludzie, o, siostra bez biletu. Stanąłem w obronie i powiedziałem, ty zastanów się, syneczku, gdyby to, mówię, było na przykład ktoś z twojej rodziny, matka by to oglądała, czy ty byś się z niej śmiał, że siostrę zakonną złapano. I tak, siostra tak popatrzyła na mnie, no i rzeczywiście tych panów powstrzymałem, wjechałem na ambicje, czepcie się ludzi, mówi, jak są jacyś tacy bardziej cwaniasty młodzi, to we czwórkę powiedzą, odejdziesz od nas, albo nie, to już się boją do nich, już nawet nie proszą o dowody. A biedna siostrzyczka, która ufatygowana...
Cieszymy się, że pan się zachował w tak rycerski sposób i obronił siostrę zakonną, bardzo... Niestety musimy powoli dzisiaj już kończyć nasz program, bo on trochę inaczej przebiega niż normalnie, ale nie żegnamy się całkowicie z naszymi gośćmi i będziemy dalej kontynuować rozmowę, bo my dopiero właściwie tak dotknęliśmy parę tematów na sam początek i zapraszamy na godzinę 21:30 do Radia Maryja, gdzie będziemy kontynuować dalej temat życie konsekrowane znakiem Ewangelii, a gośćmi naszego programu w tej chwili tu w telewizji, jeszcze na koniec przedstawię, była matka Ewa Kaczmarek, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, siostra Kazimiera Fleran, Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża i ojciec Piotr Krawczyk, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Dziękuję serdecznie naszym gościom za tę część programu i zapraszam telewidzów do Radia Maryja na 21:30. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Dziękujemy
bardzo.